z rodziną mi do twarzy.
Pani Anna Swu, Justyna Sopa, Tomek Bystrzycki, psycholog Wacław Mitora i lekarz Mirosław Małowski. W tym gronie rozmawiamy dzisiaj o umiejętności odpoczywania. 774526637. Mamy słuchacza. Halo, dobry wieczór.
Dobry wieczór, Kasia.
Słuchaczka. Witam serdecznie, Kasiu. Jakie dobry refleksje? To pytanie, ten temat.
No więc tak, pierwsza rzecz, którą dzwonię, to po pierwsze, bardzo się cieszę, że mogę słuchać znowu mojej ulubionej audycji po wakacjach. Po drugie, że to jest ten temat, bo jest mi bardzo bliski i bardzo fajnie Państwo mówią. Dużo różnych takich trafnych uwag i przemyśleń i doświadczeń, pod większością których no zdecydowanie mogę się podpisać, bo nie tylko rozumiem, nie tylko wiem, ale i też czuję ten temat, bo mnóstwo z tych rzeczy już myślę, że przerobiłam. Pewne rzeczy są jeszcze na warsztacie.
A jak pani sobie radziła z tym problemem?
A wie pan, różnie. Różnie i na pewno długofalowo. Aha. Bardzo. I jedna z takich ważnych rzeczy, którymi chciałam się podzielić, żeby ktoś nie mówić za długo, to też to, że sam problem, wydaje mi się, nie jest wcale taki łatwy do rozszyfrowania, tak. Bo to się nie dzieje tak oczywiście.
Podstępnie.
Bardzo, tak. I nawet jeżeli jest się osobą, która jest świadomą siebie, swojego charakteru, ma się taki zmysł jakiejś samoobserwacji i jest się takim bystrym obserwatorem życia, no to wcale nie gwarantuje to tego, że uda nam się umknąć.
No na początku lekceważymy trochę to, co czujemy.
No tak, bo to jest właśnie dużo takich sygnałów, które nam się wydają, że one mogą być związane zupełnie z czymś innym. W moim przypadku, kiedy jestem mamą czwórki dzieci i moja praca, mam kilka prac i do tego jeszcze dochodzi, że zawód, który wykonuję i zajęcia, których się podejmuję, no nie jest to stanie przy taśmie i nie wiem, tam skręcanie śróbek czy czegoś, ale jest to praca z ludźmi i mam konkretne, jest to bardzo obciążające, ale z drugiej strony widzisz efekty i jest to coś, co
trudno odpuścić.
Działa bardzo, tak, ponieważ no, wiąże się z tym też rodzaj jakiejś misji. Nie poczucia bycia misjonarką, ale tego, że jest to jakaś praca z taką głębszą ideą. To jest pan, który, tak jak zrozumiałam, prowadzi też jakąś świetlicę dla dzieci, tak? Więc no więc to są jakieś takie bardzo konkretne działania, które podejmujemy, widzimy jakieś dobro, widzimy potrzebę i wtedy angażujemy się bardzo. To jest tak jak bycie też odpowiedzialną mamą i żoną. Tutaj panie mówiły o tym, że musi być posprzątane, musi być ugotowane, dzieci muszą być doglądnięte. No tak, właśnie tak, nie? To wszystko musi być zrobione, musi być norma wykonana, no jak najlepiej po prostu. I te sygnały, które do nas docierają, że coś się sypie, one nie zawsze na początku są takie oczywiste i tłumaczymy to na mnóstwo różnych sposobów, no ale przychodzi zawsze dla każdego ten moment taki, w którym następuje stop. I u mnie to było to, że w końcu mój organizm powiedział mi nie. I mimo tego, że zawsze sobie mówiłam, że jest prymat ducha nad ciałem, dewiza rodowa brzmiąca chcieć to móc.
To ciało też ma swoje prawa.
No to w którymś momencie to już nie wystarczyło. Bo po prostu, żeby nie wiem, jak silny był duch i charakter, to nie było czym i nie było jak. I trzeba było się zastanowić i bardzo trudny jest ten proces odkręcania. Ja go sobie nazwałam taki odkryt detoksu, jak narkoman, jak odwyk, jak alkoholik, który odstawia butelkę. To jest bardzo ciężkie. Te nawyki, które wypracowaliśmy gdzieś w sobie, czasami bardzo takie szczytne, bardzo ciężko jest odstawić. I taka umiejętność odpoczynku, to co Państwo mówili, że w zasadzie nie powinna być to umiejętność, że to jest coś bardzo naturalnego, to rzeczywiście jest to patologia. Kiedy okazuje się, że nie umiesz odpoczywać. I nie jest to proste.
Kolejny taki przykład ku przestrodze tak naprawdę. Na czym to polega, że moglibyśmy usłyszeć, co ktoś do nas mówi, ale musimy to przetrenować na własnej skórze. No, niby to mądrzy, to... a nie do końca.
A uczymy
się. No to jest tak jak ze wszystkim. To jest tak jak ze wszystkim, nie wiem, mogę doradzać przyjaciółce, nie związuj się z tym facetem, bo widzę, że nie jest fajny, ale ona musi tego doświadczyć.
No tak, tylko chodzi też o to, żeby ta cena, żeby ten rachunek wystawiony nie był za wysoki, bo możemy go po prostu nie móc z czego zapłacić po tym życiu zdrowotnie.
Nie jestem w stanie tutaj jakby poradzić, bo wydaje mi się, nie o to też chodzi. To jest dla każdego jakieś coś bardzo takiego indywidualnego i myślę, że każdy z nas, tak jak no, w życiu, miewa takie sytuacje, kiedy jednak są mu rzucane liny ratunkowe przez rodzinę, przez przyjaciół, przez Pana Boga, różne sytuacje i trzeba je umieć jakoś wykorzystać, jak nie te, to następną po prostu i wtedy to się uda. Ja jeszcze chciałam nawiązać do tego, co Pani tutaj powiedziała a propos tego wyjazdu do Hiszpanii, tak?
Tak.
No ja zostaję. Ja zostaję, ale to się wiąże też z moją naturą. Chciałam się podzielić jakby moim też doświadczeniem. Jest też, tak myślę, taki trend. Najpierw harujemy, chcemy być idealni, doskonali. Potem uciekamy z korporacji i zakładamy swoje firmy, nie wiem, kulinarne, wyrobów własnych, pensjonaty w Bieszczadach, po czym na emeryturę wyjeżdżamy do Toskanii, Hiszpanii, Włoch i piszemy książkę 600 dni w Toskanii albo 1000 dni we Włoszech, tak? No jest taki trend teraz. Wiedzą Państwo, zaczęłam od siebie. Po prostu tak strasznie mi wszyscy przeszkadzali. Taka byłam niedobra dla mojej rodziny. Tak bardzo mnie ludzie denerwowali. Także ci, których bardzo lubiłam, moi współpracownicy, ludzie, z którymi pracowałam. I to było niezależne ode mnie. To była jak druga osoba, która we mnie mieszkała. Że w którymś momencie u mnie to była kwestia tego, że ja się po prostu modliłam też. I jakiś anioł mnie chyba piórem szczelił. I przyszła taka myśl, zacznij dziecko od siebie. No, i to był ten pierwszy krok, że gdzie wszystko się rwało do tego, żeby zmieniać świat. I trzeba było zacząć od siebie samej. I wiem, że też miałam taką myśl, tylko ja nie wyjechałam za granicę, ale wyjechałam do przyjaciółki, do innego miasta i pomyślałam sobie, ludzie, jak to jest cudownie. Wiecie, ci wszyscy ludzie są uśmiechnięci, jaka ta pani w sklepiku jest świetna. Ale jaka przestrzeń jest na tych ulicach. To było duże miasto. I ach, jak oni się w ogóle ubierają fajnie, ja też się mogę ubrać jakoś tak odlotowa, nie tak jak u nas w Opolu wszyscy zobaczą, się ubrała tak dziwnie i w ogóle takie miasto, prowincja. I kupując kwiaty na ulicy, pomyślałam sobie, dziewczyno, a wiesz czemu się tak dzieje? Bo to ty jesteś inna, bo to ty jesteś uśmiechnięta. Ty mówisz w sklepie pani Mieci, dzień dobry, ale tak naprawdę dzień dobry, bo jestem na luzie, bo jestem w innym miejscu, bo nie mam swoich zobowiązań tu, bo to miasto nie kojarzy mi się z moją pracą, z moim stresem. Jest luz, jestem na, nazwijmy to, wakacjach. Pomyślałam sobie, weź ten luz z tego dużego miasta do swojego miasta. Poczuj się w swoim mieście tak, jakbyś była tam na urlopie, jakby to było to duże miasto, jakby to była Toskania, jakby to była Pensylwania, nie wiem co. I wiecie Państwo, i praktykuję to, i działa. Generalnie są momenty, w których w Opolu czuję się jak w Pensylwanii. Cokolwiek miałby to znaczyć.
To gratuluję.
Więc myślę, to że to się zdarza, że to, co Państwo mówią, społeczeństwo, to jesteśmy my.
Tak.
Nie? I włoskie słońce, hiszpański luz, angielską flegmę, chociaż wolę powiedzieć nie flegmę, ale dystans, mogę znaleźć w sobie, ponieważ jestem skarbnicą po prostu kolorów, temperamentów i to zaczyna się ode mnie. No i na, to nie jest plan, tylko coś, co działa. I z tym konkretnym czymś chciałam się z Państwem też podzielić. I nie zabieram już czasu, bo chętnie Was dalej będę słuchać. I jeszcze raz dziękuję za to.
Bardzo, bardzo, Kasiu, dziękujemy. Zwłaszcza pozdrawiamy tego anioła, co Ci piórem strzelił. Bardzo mi się to podobało.
No dobrze, że się znalazł.
Dobrze, że się znalazł. Życzę dużo, dużo odpoczynku i czasu na słuchanie Radia Doksa. Zapraszam. Wracamy tutaj do naszej rozmowy. Proszę Państwa, czas nas troszeczkę goni. Ja chciałabym jeszcze, żeby wybrzmiał ten kawałek a propos dzieci, jak zapracowani, sfrustrowani.
Jeszcze do pani Kasi, bo powiedziała coś bardzo ważnego, że tak naprawdę
ja mam plan do stabilizowania.
My dbając o siebie, zmieniamy rzeczywistość wokół siebie. Powodujemy, że ludzie, z którymi się spotykamy, też zaczynają w inny sposób reagować. I powiedziała o tym, że mamy ogromne możliwości, że możemy pracować nad tym dystansem, możemy pracować nad dobrymi emocjami, możemy pracować nad pozytywnym myśleniem. Wszystko jest w naszych rękach.
Tak, i ten jej entuzjazm taki, tak. Ja podziwiam to, że właśnie tak pani potrafi powiedzieć, że to wszystko jest we mnie. To rzeczywiście, ja na przykład na co dzień naprawdę, jak ktoś mnie zna, jestem osobą uśmiechniętą, jestem dosyć radosna, tylko że raz, drugi, trzeci odbijam się, bo zdarza mi się, że tego uśmiechu z powrotem nie otrzymam i to u mnie, jak u mnie przynajmniej, tak jakoś tam z czasem powoduje jakąś taką ścianę, frustrację czasem. A tutaj pani mówi, że ona jednak czuje to w sobie. Stara się tutaj w miejscu, gdzie jest, żyć tak, jakby była na urlopie. I to jest świetne określenie. Także ja gratuluję tej pani, że ona tak potrafi w tej chwili funkcjonować. To jest
sztuką dużą jest w taki sposób dawać siebie, czy pokazywać siebie, istnieć na świecie, żeby nie oczekiwać od innych ludzi tego, że oni tak samo będą się zachowywali. Wtedy się nie frustrujemy, nie obarczamy się tym, że brak jest odpowiedzi.
Kochani, zostało nam niespełna 10 minut do zakończenia programu, a tu jeszcze ważne nasze dzieci zostają. Krótkie pytanie, jak rozpoznać przemęczenie czy też zmęczenie u dzieci? Czy to jest tak, że my zakładamy, że zmęczone dziecko to ma jakiś swój zestaw zachowań i wtedy widzimy? Ale jeśli nie widzimy, to znaczy, że wszystko jest okej.
Dzieci nie mają jeszcze złych nawyków, które my mamy.
Czyli jest akcja, jest reakcja.
Są bliżej tych naturalnych rytmów. To widać natychmiast. Dzieci trą, pocierają oczka, ziewają, złoszczą się. Tak?
Tak, małe dzieci.
A słuchajcie, czy nie byłoby dobrze, żebyśmy tak czasami do siebie jak do dzieci, tak? Kiedy jest małe dziecko, to często mówimy, ach, zmęczony jesteś, musisz sobie odpocząć, tak? Prześpisz się i wszystko będzie lepiej.
Żebyśmy też w taki sposób reagowali w stosunku do naszych dzieci, tak? Widząc, że są zmęczone, żebyśmy im nie mówili, zmobilizuj się, nie leń się, tak? Tylko żebyśmy powiedzieli, okej, odpocznij za chwileczkę, to zrobimy.
Ale pani redaktor właśnie mówi, że do dzieci potrafimy, a do siebie nie potrafimy.
Ale właśnie do dzieci też nie bardzo potrafimy. I dlatego...
Ale przynajmniej do tych maluchów to taki
odruch
jest.
Nie dając im do takich malutkich, ale potem jak już zaczyna się lawina obowiązków, zapominamy o tym, że powinniśmy nasze dzieci uczyć również dbania o siebie.
A propos lawiny obowiązków, to teraz też przy okazji początku roku szkolnego warto tylko krótko przypomnieć to, o czym pedagodzy przypominają i biją także psychologowie na alarm. Ostrożnie z tymi wszystkimi rozwojowymi zajęciami, które po prostu czasami wykańczają dzieci i sprawiają, że nie ma dzieci.
Ale wystarczy spojrzeć na plany lekcji. Ja jestem przerażona planem lekcji u mojego syna w liceum, gdzie dzisiaj wrócił już prawie o 18:00, a my mieszkamy w mieście, nie ma jakiegoś dalekiego dojazdu, po prostu ma lekcję do 17:40, tak? Więc ja tak sobie myślę, że to troszeczkę tak jakby te wszystkie nasze dorosłe sprawy, ten pęd, to się też przełożyło do szkół, bo to życie jest wszędzie takie same, na każdym obszarze, tak? Czy to jest szkoła, czy to jest praca, czy to jest jeszcze jakieś tam inne miejsce.
I trzeba mieć osiągnięcia.
I trzeba mieć osiągnięcia.
W nauczaniu.
I w szkołach, tak, w liceach na przykład, teraz te fakultety i to i tamto.
Drodzy Państwo, ja ciągle odnoszę wrażenie tutaj, słuchając naszych szanownych dyskutantów, że my jednak gonimy za własnym ogonem. I tu musimy ten konsensus uwzględnić, to po prostu w naszym społeczeństwie. I proszę spojrzeć, jak żyją nasze społeczeństwa, choćby nasi bracia Czesi. Oni za własnym ogonem nie gonią. Jak żyją po prostu nasi, powiedzmy sobie, sąsiedzi, choćby Niemcy, też nie gonią za własnym ogonem. Hiszpania to już high life, jakbym powiedział, prawda? Czy choćby te Włochy. Ja nie wiem, skąd u nas jest ten, może tutaj psychologia społeczna się nisko kłania, pani magistrze.
Ale i wychowawcza również. I to, że musimy...
Patologia społeczna.
Cały czas przygotowujemy dzieci do tego,
do
że mają się starać, tak? Mają ale... dobrze wypadać.
A dzieci na pracy się odwdzięczają wycofaniem i zespołem dezadaptacyjnym.
No. No wtedy, kiedy nie dają rady, tak?
No, ale, bo kiedy te, które,
ale te, które dają radę, potem jako osoby dorosłe zaczynają cierpieć.
I mamy pacjentów, no mój Boże.
Nie macie co robić.
Słuchajcie, ale najlepszym lekarstwem chyba, tak mi się wydaje, że na to wszystko to jest naprawdę miłość i wzajemna akceptacja. Począwszy od małżonków, przez rodzinę, i to nie jest łatwe, to jest bardzo trudne, ale to też pomaga nam wytchnąć. Nie, bo jak przychodzimy do domu, który jest bezpieczny, który jest spokojny, w którym możemy po prostu być sobą, no to wtedy...
Ale przynajmniej jedno jest nieprzemęczone.
No i przynajmniej jedno.
Ale przecież my to, co super, te napięcia, nie? Ten przewlekły stres, wnosimy do swojego domu. Sam pan mówił o tym, o tej swojej irytacji, o swojej złości.
Nie, zgadza się, tylko on się wtedy, on się, ja jedno dopowiem, on się uzewnętrznia to, co pan doktor powiedział o tej iskrze, nie? Czyli te nieposprzątane zabawki, ten odpysk, to jest, on wtedy wybuchał. To nie jest tak, że od razu przychodziłem wkurzony.
Ale życie jest po prostu... w takiej iskrze.
Bardzo przepraszam, ale w tym jest pewna pułapka. To nieposprzątane, to nie rozrzucone zabawki były iskrą, tylko przyczyną były napięcia, z którymi pan wchodził do domu.
To się zgadza. Tylko, tak? Że one się wtedy uzewnętrzniały fizycznie, powiedzmy, słowami na dzieciach.
Pretekst nie jest istotny. Ważne jest to, że istnieje jakiś piórnochron, na którym można
się tak,
czy uzasadnienie wybuchu. Więc bardzo ważne w tym wszystkim jest, żebyśmy zanim wejdziemy do domu, jeżeli chcemy w tym domu dobrze funkcjonować i chcemy zbierać ciepło i dawać ciepło, musimy sobie zrobić śluzę. Tak? Pomyśleć o tym, że jestem napięty, no bo wracam z pracy, bo pędziłem. Jestem napięty, więc zanim wejdę do domu, zrobię trochę ćwiczeń, albo pomyślę sobie, pomedytuję. Tak, żeby wejść ze spokojem do domu. Ja to nazywam śluzą. Przechodzimy przez śluzę, żeby wejść do domu.
Ja jeszcze chciałam coś o dzieciach powiedzieć. Ja też tak od jakiegoś czasu, ja cały czas będę mówić, jak ja się zachowuję od kilku lat, nie tak jak dawniej, tylko od kilku lat, tak? Tutaj też rozmówcy wspomnieli, że wyjeżdżali za granicę, że za granicą tam, czy w Hiszpanii, czy we Włoszech. Ja już od kilku lat nie jeżdżę za granicę, więc nie porównam, jak tam teraz jest w porównaniu z Polską. Natomiast jedno, co mi się skojarzyło i co chyba dlatego intuicyjnie wprowadziłam w domu u dzieci. W tych państwach, o których państwo mówią, Niemcy, Anglia, Hiszpania, Włochy, ci ludzie zawsze powtarzają, ja nic nie muszę, ja chcę. I ja właśnie tak od jakiegoś czasu też do swojego życia to słowo, wyeliminowałam słowo musieć ze swojego życia. I ja nie muszę. No ja naprawdę nic nie muszę. Ja chcę. I ja tego samego uczę moich dzieci, tak? Moje dziecko, kiedy przychodzi ze szkoły i mówi, mama, ja muszę się czegoś nauczyć. Ja mówię, a dlaczego musisz? Nie podchodź do tego, że ty musisz się tego nauczyć. Ty chcesz być osobą wykształconą. Ty chcesz być kiedyś, mieć dobrą, fajną pracę. Ty to chcesz. Ty tego nie musisz mieć. Więc podejdź do nauki, że ty chcesz się tego nauczyć. Ty nie musisz posprzątać pokoju, bo to ja ci nie będę kazała. To jest twój pokój, tak? Ty nie musisz. Ty powinieneś chcieć posprzątać ten pokój.
Samo
i jak
słowo
ty będziesz...
muszę generuje napięcie.
Dokładnie. I jak ty będziesz chciał posprzątać ten
pokój,
krzywdy. To... od razu inaczej do tej sprawy podejdziesz. I ja w swoim codziennym życiu to stosuję. Ja zawsze mówię, że ja nic nie muszę, ja ewentualnie chcę. I tak samo moje dzieci już też widzę, że też się tego pomału uczą i jestem z tym dobrze.
Czyli mamy jakieś pozytywne wzorce do przełamania tych negatywnych.
Trzeba z szefem porozmawiać na ten temat, że on chcesz to zrobić.
To znaczy, powiem ci, że teraz, ale powiem ci, że teraz bym umiała z szefem porozmawiać. Kiedy doświadczyłam tego, czego doświadczyłam, to teraz bym potrafiła jemu powiedzieć, ja nie muszę.
I są,
ja chcę,
są szefowie,
albo mogę.
Tak, potrafią rozmawiać.
Ale musiałam do tego dojrzeć.
No wiedzą, że jest to dobra motywacja. Proszę Państwa, to tak reasumując. Nic nie musicie, tylko chcecie, więc jeśli chcecie, to jak gorąco zachęcam, od jutra na stronie Doxa FM będzie możliwość odsłuchania tej audycji, bo tutaj dzisiaj tyle takich jakby kierunków zostało pokazanych, że
tak,
ja
bo myślę, to
trudno spamiętać tak na gorąco, ale warto gdzieś odsłuchać i wyciągnąć tak naprawdę coś dla siebie.
Ja z góry przepraszam za terminologię.
Podam po prostu pana maila i będzie pan odpowiadał na te pytania. No,
słowniczek będzie
załączony. Przecież ja nie mogę wiedzieć, co
ale cieszę
oznacza.
Się, że pan magister jest zgodny ze mną, że się przynajmniej, no właśnie, bardzo przepraszam.
W niektórych punktach się zgadzacie. Więc jutro na doxa.fm będzie możliwość odsłuchania tej audycji. Zapraszam serdecznie. Natomiast za tydzień, proszę Państwa, temat późne rodzicielstwo. Jak to jest być mamą, jak to jest być tatą w późnym wieku. No tu oczywiście znowu jakby trudne do zdefiniowania termin, prawda? Co to znaczy późny wiek? Ustaliliśmy, tak ustaliłam szukając gości, no po 40. No 40 trzeba mieć skończoną.
Ale to, żeby pierwsze dziecko
tak,
mówić.
Tak, żeby tak było, zaczynamy.
Żeby to był późny.
Tak, ale też naszym gościem będzie dziecko, więc jakby taki ogląd z dwóch stron. To w kolejną środę o godzinie 20 zapraszam serdecznie. Dzisiaj już bardzo Państwu dziękuję za wspólnie spędzony czas. Pani Justyna Sopa, Anna Swół, Tomek Bystrzycki, pan doktor Mirosław Małowski i Wacław Mitorej, psycholog. W tym gronie rozmawialiśmy.
Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję.
Ewa Szyndler, dobranoc.
Dobranoc.
Dobranoc. Dobranoc Państwu.